zostawił nam wielkie dziedzictwo. Osoba i dzieło ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca, dokładnie w drugą rocznicę śmierci. Profesorowie i studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wspominają w dniu dzisiejszym, 8 maja 2010 roku, to jest dokładnie w drugą rocznicę śmierci, osobę i dzieło ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca, jednego z najwybitniejszych filozofów polskich, teologa i humanisty, twórcy Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, która stanowiła w latach PRL-u ośrodek wolnej myśli filozoficznej w czasie marksistowskiego zniewalania umysłów. Choć związany był z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim jako długoletni rektor i profesor, u schyłku życia pomagał także Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, pomagał naszemu młodemu ośrodkowi akademickiemu. Był przy powstaniu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, doradzał w trudnych momentach i przyjeżdżał tutaj osobiście ze słowem prawdy. Dzisiaj dzieło świętej pamięci profesora Mieczysława Alberta Krąpca kontynuują wybitni uczniowie ojca profesora Krąpca, którzy należą do czołowej kadry profesorskiej także naszej uczelni. Myślę o profesorze Piotrze Jaroszyńskim, Henryku Kieresiu. U boku naszych profesorów studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej poznają nauczenie tego wybitnego arystokraty ducha. W drugą rocznicę śmierci nasza uczelnia zorganizowała szczególne spotkanie, podczas którego właśnie teraz obejrzymy film krótki Autobiografia. Będziemy mogli spotkać się dzięki filmowi i rejestracji osobiście z ojcem profesorem Mieczysławem Albertem Krąpcem, a zaraz po filmie wysłuchamy wykładu gościnnego Osoba i dzieło ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca, wykładu, który przedstawi ksiądz profesor doktor habilitowany Andrzej Maryniarczyk, kierownik Katedry Metafizyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, następca świętej pamięci ojca profesora. Proszę o zasłonięcie zasłon i proszę o projekcję filmów. Tych wszystkich, którzy łączą się teraz z nami przez internet, informuję, że te 25 minut to ścieżka dźwiękowa z filmu Autobiografia i spotkanie osobiste z ojcem profesorem Albertem Krąpcem.
Po to jest Uniwersytet Katolicki, żeby nauczyć używania rozumu i nauczyć dowartościowania własnej rodzimej kultury. Jak się tego nie będzie robiło, to uniwersytet jest niepotrzebny. Człowiek jest celem, a nie środkiem. I to jest to, co to jest ta największa alienacja, gdy zamienia się środki na cele i cele zamienia się na środki. I to żyjemy w tej kulturze. Gdy zamiana następuje, to, co jest celem, używa się jako środek, a więc szczególnie w partii to i w nazizmach wszystkich tych, a więc, że prawdę wyznacza państwo, prawda, daje pieniądze, wobec tego będziesz uczuł tego, co my chcemy, a nie tego, co wy uważacie. Bzdura skończona, to jest totalitaryzm. O dobru decyduje państwo i ministerstwo, to nieprawda. O celu decyduje człowiek. Musi sam odkryć prawdę, odkryć dobro, piękno, prawda, a nie mu tak narzucane być przez państwo i przez ustroje. I dlatego jest rzeczą ważną i właśnie, żeby uniwersytet, tym Uniwersytet Katolicki był wierny swemu posłannictwu. Mój prapradziad był takim felczerem, który umiał ustawiać kości ludziom, prawda? No i chyba córka Aleksandra II czy któregoś cara rosyjskiego spadła z konia, no i potłukła się tak i lekarze ją źle złożyli i była, nie mogła się poruszać. Ojciec jej dowiedział się, że po stronie austriackiej, bo myśmy byli pod zaborem austriackim, właśnie jest tak zwany krąpiec, bo to było wtedy nazwisko powszechnie, myśleli, że to jest zawód krąpiec felczer. No i przez cesarza Austrii sprowadził tego prapradziadka do Sankt Petersburga, żeby uleczył i na nowo ten. Gdy Mikołaj Krąpiec, prapradziad, przyjechał do Petersburga, musiał połamać i na nowo poskładać córkę, ale był aż jej do uleczenia i ona zaczęła normalnie na koniu jeździć. No i car dał temu właśnie pradziadowi Mikołajowi, mówiono taki mieszek złota, jakiś ten podziękowania dla ten, wrócił do naszego gniazda, gdzie od 1608 roku mam swoich przodków, Milno nazywało się, koło Zalożec. No i prawda, wybudował kościół duży na wzór kościoła mariackiego, tylko w mniejszej skali, ale na ten wzór podwójny, ten pamiętam jeszcze z koronami, z koroną na wieży. I to był kościół, który w 1875 roku był uroczyście poświęcony tam jako miejsce, gdzie był ksiądz polski, nie ruski, czyli ukraiński, gdzie była, jakby powiedzieć, centrum jakiejś pewne polskości i tak dalej. I w tym kościele właśnie brali wszyscy krąpcowie ślub i mój tata z mamą też w tym kościele. Ja się urodziłem jeszcze, gdy kończyła się wojna polsko-ukraińska. Już się skończyła, rok 1921. To Podole, powiat Zbaraż. Do Zbaraża mieliśmy 19 km, do Tarnopola 25, województwo w Tarnopolu, powiat Zbarażu. Jeszcze trzecie miasto takie, które to były Zalośćce, miasto, w którym no, potoccy lubomirscy mieli swoje zamki. No i w tym kontekście ojciec wrócił dopiero z Ameryki. Prawda, mama była przez cały okres wojny sama. Zresztą musiała uciekać wraz z frontem austriackim przed Rosjanami. I w 1919 roku wrócił i wtedy bolszewicy wkroczyli. No i gdy Budzionny przyszedł, ojca skazano na śmierć. Musiał sobie wykopać grób i go uratował Ukrainiec jeden, z którymśmy później blisko żyli. Powiedział, że wcale ojciec nie jest żaden pomieszczyk, to znaczy szlachcic, jest normalnym człowiekiem i tak dalej. No i uwolniono ojca, a mama, widząc, co się dzieje, cały ten majątek, który ojciec przywiózł, wszystkie te zapisy rzuciła do pieca palącego się, żeby nie było dowodów żadnych. I tak stracili cały majątek w jednej chwili. To było później pewnym takim zgrzytem między rodzicami, bo właściwie cały dorobek spalony. Ojciec jak wrócił z Ameryki, coś tam z wiarą nie było tak za mocno. Nie chodził do kościoła. Mama trochę poplakiwała, ale on nie chodził. Wobec tego na wsi zrobiono procesję z chorągwiami z kościoła pod dom krąpca. Zaczęto śpiewać, kto się w opiekę, żeby krąpca mego taty do kościoła. No i to pomogło. Mam brata i siostrę. Brat już zmarł. Brat Franciszek. W 1913 roku na wschodzie, w powiecie zbarackim, no, zabrali go do wojska, który był formowany w Rosji polskiego, czyli armii Berlinga. I był w pułku artylerii najcięższym. Śmieję się zawsze, że mój brat był pierwszy w panie, bo ja teraz jestem też panie, tylko wtedy był pułk artylerii najcięższej, a teraz Polska Akademia Nauk. Brat był od Lenino do Berlina był w pułku artylerii, najcięższe zdobywał Kolobrzeg, Wał Pomorski, był w Berlinie. 2 lata nie spał w łóżku, tylko pod działem. Zmarł jakieś 10 lat temu, no zresztą mając 81 lat. Był bardzo z tym całym wypadkami wojennymi schorowany, mimo wszystko, bo to jest ogluch, bo był, spał pod działem, a działo najcięższe, a więc strzelano i ogluch przy tym dziale. Wtedy siostra moja też uciekała przed Niemcami, bo chcieli ją do Niemiec zabrać. Przyjechali, no i tata w Krakowie, ja byłem już w Krakowie wyświęcony młodym księdzem. Mówi, zabierz siostrę, bo nie wiadomo, co z nią będzie. Więc zabrałem ją do Krakowa. Została poslałem do szybko, trzeba było coś zdobyć. Seminarium nauczycielskie skończyła. W górach pracowała. Mężu znalazła górala i teraz w Krakowie mieszkają bardzo dobrze, nie się powodzi nawet. Rodzice byli normalnie rolnikami, była praca, to bardzo dobrze i uczono pracy mnie od samego początku. Byłem normalnym dzieckiem, normalnie trzeba było najpierw uczyć się pracować, trzeba było paść owce, lubiłem jeździć na baranie, prawda, tak. Baby ze wsi się śmiały, że chyba będę księdzem, bo wśród owiec na baranie, a więc mówiły baby, chyba będzie, bo się ten pasterzowaniem zajmuję. No ale to takie wiejskie dowcipy. No raczej uchodziłem za zdolnego. Mieliśmy bardzo dobre nauczycielki wiejskie. Pamiętam, żałuję, że dzisiaj ich metod nie przyjęli. W szkole wisiał poczet królów polskich i my jako dzieci, już ja od 6 roku życia chodziłem do szkoły, to nauczycielka na początku zawsze pokazywała poczet królów Polski i co i opisywała Mieszka, Bolka czy Krzywoustego, co się za nich działo w Polsce. I to mi do dziś dnia, jeśli coś jeszcze z historii później ten, to właśnie nieustannie bardzo dobra metoda, która dla dzieci powinna być jakoś stosowana. Że na kanwie właśnie ikonicznym Pocztu Królów Polskich uczono się polskiej historii i to wszyscy zapamiętali bardzo dobrze. To gimnazjum stało jedno z najwyższych w Polsce. Gimnazjum dawniej było, gdzieś powstało z początkiem XIX stulecia. Do tego gimnazjum uczęszczał urodzony w Lublinie Wincenty Pol i nasze gimnazjum nie było imienia Wincentego Pola. To było gimnazjum na wzór Terezjanum Wiedeńskiego, a więc 8 lat łaciny, 7 lat niemieckiego, 4 lata greki, stary, kultura klasyczna, no i inne przedmioty, geografia, historia i tak dalej. To było nadzwyczaj dobre gimnazjum. A w moim gimnazjum, a więc starszymi kolegami, to był pierwszy Wincenty Pol, prawda? Błogosławiony Jan Bejzym, a później był wybitnym też profesor Aleksander Brückner. Pamiętam, że w 1931 roku przyjechał z Berlina do gimnazjum do nas. Pamiętam, że ja akurat w tej ławce siedziałem, gdzie Brückner pokazał, że on tutaj też siedział. Tam były różne wymalowane, wyrżnięte z scyzorykiem. No i ksiądz mówił, pamiętaj, Mieciu, żebyś wstydu nie przeniósł panu Brücknerowi, prawda, który ten jest na cały świat znany jako profesor. Prawda, jeszcze Władek Rubin, ostatni kardynał, który zmarł w tym, to też był moim kolegą, prawda, zresztą z Rubinymśmy byli w jednym, w Tarnopolu, na stacji, w jednym pokoiśmy mieszkali dłuższe lata. 4 lata coś, także znaliśmy się dobrze. Dzięki temu Rubin, jak zostałem rektorem, a Rubin był biskupem, później kardynałem, prosił go Władek, dla kulu załóż w Watykanie specjalne konto z wysokimi procentami. I w Banku Watykańskim kul miał konto i tam doszło ponad 2 miliony dolarów się zgromadziło dla odbudowy kulu. Przecież jak został później nasz kolega, profesor Karol Wojtyła papieżem, no to wtedy wpadłem na pomysł, żeby zbudować jako pomnik kolegium Jana Pawła. Widziałem, że nasz papiestwo jest biedne, bo my raczej musimy jemu coś zbudować. Skąd zebrać pieniądze? Polonia kanadyjsko-amerykańska, właśnie ona dawała i ponieważ w Polsce wówczas były rządy komunistyczne i dolar oficjalnie bardzo mało znaczył, a był jednak bardzo wartościowy, w kraju 3 złotych za dolar, a 100 złotych normalnie kosztowało. Wobec tego jakoś się tak złożyło, że Władek, prawda, założył dla nas konto w Banku Watykańskim, gdzie było ponad 10% znaczy dochodu ze złożonych pieniędzy. I to pozwoliło nam rozpocząć budowę dzisiejszego kolegium Jana Pawła, prawda? Jarek, pamiętam, że kiedyś mi powiedziano, no panie prezydencie, no stoimy na przeciwnych stanowiskach, ja jako rektor. Wcale nie, odpowiada Gierek. Ojciec służy Polsce wedle swego rozumienia, a ja wedle swego rozumienia. No i dzięki temu można było wtedy pewne rzeczy więcej zrobić. Dzięki temu można było i uchronić uniwersytet od wielu gorszych wypadków i spowodować jego wtedy. Uniwersytet nasz był pierwszym uniwersytetem w Polsce, jedynym uznanym przez międzynarodowe AU, Association Internationale des Universités i FIU, Katolickie Federation Internationale des Universités Catholiques. A więc wtedyśmy mieli to jako uchodził za o wiele. Na pierwszym miejscu staliśmy wtedy w takim rankingu uniwersytetu wszystkich szkół w Polsce. Tak, dlatego, a później jeszcze ja jednak sprowadziłem w porozumieniu z kolegami z Krakowa do Tarnopola no, Karola Wojtyły, który później kolega został papieżem, prawda? Tutaj 24 lata był profesorem naszym, tak. No a jak to się stało, że do Krakowa dojechałem, ja służąc do mszy świętej, przeor dominikanów mnie nie pytał, napisał list do prowincjala, że ja chcę wstąpić do dominikanów. List przyszedł od prowincjala przyjmujący mnie do dominikanów i musiałem od razu z wojska zwolniony jechać do Krakowa do nowicjatu. To był koniec czerwca 1939 roku. Dojechałem po tego, koledzy się śmiali, że uciekłem. No, mówię, ja wrócę, jak nie będziemy się podobać, to wrócę, ale wojna wybuchła i musiałem zostać. W 1940 roku jak nas gonili Niemcy, bo nie wolno było studiować, to myśmy do Lublina uciekli i byłem świadkiem, jak likwidowali pod zamkiem ulicę Szeroką, żydowskie osiedle całe puścili z dymem. To było 2 stycznia 1941 roku, koniec osiedli żydowskich w Lublinie, to wszystko Niemcy zapędzili ich do getta, a później wywieźć. W Lublinie miałem do Rzymu jechać w 1946 roku. Zrobiłem u Woronieckiego tytuł po łacinie, zresztą pisząc z filozofii. Kazali mi jeszcze z teologii zrobić doktorat, no i pojechać do Rzymu, bo to ten. Ale mnie rząd nie puścił i wobec tego przyszedłem do Kulu. Wykończył 1947 roku doktorat u Słomkowskiego zrobiłem. W ciągu ilu zacząłem pisać doktorat w grudniu, 21 grudnia, a 7 marca skończyłem. W Krakowie od 1946 roku już byłem profesorem filozofii. I wykładałem filozofię od 1946 do 1954 roku. Stale bardzo dużo przy kleryków, zwłaszcza zakonnych. Miałem słuchacze, ponad 300 słuchaczy w Krakowie. No i później tutaj Stefan Świeżarski i inni zobaczyli, że ja tam mam powodzenie, tu potrzebowali, no i zgłosili się do prowincjała, żeby mnie do Lublina. A byłem też w Lublinie, kończyłem ten i znałem już Lublin, poznałem. W 1947-1948 byłem na Kulu, a od 1951 roku już byłem zastępcą profesorem na Kulu. No, więc z Lublina najbardziej mi się podoba Roguźno, gdzie jest i jezioro, i lasy, i dom. No, Lublin jest w tej chwili rzeczywiście ma świadomość, zaczyna pełnić funkcję przedwojennego Lwowa jako tego, który kulturę europejską, kulturę zachodnią w jakiś sposób reprezentuje. Żałuję bardzo jedna rzecz. Duży upadek kultury humanistycznej. Dzisiaj mamy w Lublinie tych 5 wyższych uczelni, prawda? KUL, UMCS, 2 akademie i Politechnika, prawda? No ale udało się, byłem chyba z Lublina, chyba pierwszy, który stał się członkiem Polskiej Akademii Nauk. Starałem się, żeby tutaj w Lublinie to się z początku nie udało, mimo że z Jaruzelskim gadałem, żeby tu można było utworzyć w Lublinie oddział Akademii Nauk. No dopiero młodsi koledzy z UMCS-u i z tym jakoś to spełnili, ale to były... A więc Lublin ma pełnię ważną funkcję kontaktu kultury, prawda, łacińskiej z kulturą tą, która jest w tej chwili na tak zwanej Ukrainie i na terenach wschodnich. Starówka zawsze była zaniedbana i jeszcze jest zaniedbana. I to jedyne miasto stare, które zostało po prawej stronie Wisły, średniowieczne, niestety i władze miejskie, i państwo zaniedbuje. Nie zdaje sobie sprawy, że to jest jednak... I tu też był początek literatury polskiej. Przecież proboszcz lubelski, prawda? Bernard z Lublina pierwszym jednak te wszystkie zaczął pisać. To wszystko nie jest jakoś. Lublin sobie nie zdaje sprawy, że w dużej mierze. Tutaj Kochanowski był. To są początki literatury polskiej. Prawda? To jakoś nie za bardzo mają świadomość tego wszystkiego. Jest niestety upadek kultury humanistycznej. To jest jedyny uniwersytet na Kulu i nasze środowisko, które właściwie z niego wyszły 3 wielkie, jak się nazywa, encyklopedie. Ja rozpocząłem jako rektor, trzeba było zorganizować po księdzu rektorze Granacie, prymas Wyszyński, nam nakazał encyklopedię katolicką, musiałem zorganizować całe wydawnictwo encyklopedii katolickiej. 5 pierwszych tomów za mego rektoratu wyszło. Z środowiska kulowskiego wyszła 2 encyklopedia Białych Plam, skończona. I 3 encyklopedia filozoficzna, uchodząca za jedną z najlepszych, za najlepszą encyklopedię filozoficzną, jaką na świecie jest. Jeden profesor powiedział, jeśli z kultury humanistycznej coś wielkiego było, to na przestrzeni 1000 lat najważniejszą rzeczą z kultury humanistycznej jest właśnie ukazanie się encyklopedii filozofii, którą my właśnie wydajemy. W tym roku będzie tom 8 wydany i 9 będzie. Dzisiaj przyjmuje się jeden typ nauki, którym kieruje naukotwórcze pytanie, to know-how, wiedzieć, jak się dzieją rzeczy. To nie jest pytanie jedno. Starsze pytanie z diaty, jeszcze Arystotelesa, Platona. Dlaczego? Ze względu na co? Coś jest takie, a nie inne. Człowiek musi rozumieć świat, a nie tylko wiedzieć, jak się posługiwać światem. A to pytanie doszło do tego, że zastosowano też do człowieka, jak użyć człowieka. Właśnie to know-how, wiedzieć, jak można drugiego użyć. I zinstrumentalizowano, dzisiaj nauka w dużej mierze zinstrumentalizowała człowieczeństwo. I to jest niebezpieczeństwo. Tylko uczciwym warto być, dlatego że jest wtedy się akceptacja siebie, a jak nie, to się stwarza kłamstwo w sobie samym. No najważniejsze jest być zawsze. No, najważniejsze jest być. No cóż tutaj mówić w życiu. Człowiek jest bytem rozumnym, wolnym, żyjącym społecznie. I to cała sprawa, to, że człowiek jest bytem rozumnym, wolnym, żyjącym społecznie, to konstytuuje go jako osobę. A osoba ludzka jest pierwszym suwerenem. To suwerenność to jest człowieka, nie państwa. Człowiek sobie cele wybiera, prawdę, dobro, piękno i świętość, a państwo jest suwerenem w zakresie środków. Ma dostarczyć środki do tego, by można było być, zdobyć prawdę, czy żyć uczciwie i dobrze, czy tworzyć piękno w literaturze, w dziełach sztuki, prawda, czy z drugimi ludźmi. To jest, państwo jest suwerenem w dziedzinie środków, które mają służyć człowiekowi, ale człowiek jest suwerenem i dlatego człowiek jest suweren, co jest najważniejsze, by właśnie wybrał dobro, piękno, prawdę, a szczytem tego wszystkiego jest Bóg, zawsze Bóg jest podstawą, negacja Boga jest negacją człowieczeństwa, od razu. I dlatego właśnie to był cel i to sens istnienia katolickiego uniwersytetu. Stąd to był uniwersytet katolicki, który służy człowiekowi.